Godzina 8.54, to jest poranek wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, śpiewał oczywiście Kult i Kazik Staszewski, Arachia, mój dom murem podzielone. Taki obyczaj nam się radiowy stworzył jakiś czas temu, że w poniedziałki rozmawiamy o spektaklach w teatrze telewizji. Teatr telewizji w pewnym momencie wrócił do obecności w telewizji polskiej i różne ciekawe rzeczy można tam obejrzeć. Dzisiaj, 14 stycznia, Zaręczyny, sztuka pana Wojciecha Tomczyka w reżyserii Wojciecha Nowaka. To jest spektakl, który miał premierę 18 maja 2015 roku, a dzisiaj będzie można go obejrzeć kolejny raz. Wojciech Tomczyk, dramaturg, scenarzysta, pisarz, jest dzisiaj gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zaczniemy od tego, że zaprosimy na pana sztukę i może coś powiemy słuchaczom, o czym są Zaręczyny.
Zaręczyny, na które bardzo serdecznie państwa zapraszam. Zostały, jak pan słusznie wspomniał, miały premierę w historycznym momencie. To był moment, no wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ale z początku zmiany w Polsce. Mianowicie to był poniedziałek między dwiema turami wyborów prezydenckich w 2015 roku i wtedy telewizja nadała premierę tej sztuki, która oczywiście mówi o pojednaniu narodowym. Jest komedią o pojednaniu narodowym, o jego, ale no w gruncie rzeczy opowiada o tym, co nas dzieli, tak dosyć bezsensownie moim zdaniem, co uniemożliwia nam życie rodzinne, bo problem sztuki polega na tym, że trzeba zrobić spotkanie rodziców, czyli tytułowe zaręczyny mają się odbyć. Jedni rodzice są za jedną stroną, drudzy są za drugą stroną. I nie chodzi o to, że jedni kibicują Krakowi, a drudzy Wiśle, czy Polonii i Legii, ale no, chodzi o ten podział zasadniczy w polskim społeczeństwie. Jedni są za Platformą, drudzy są za PiS-em, nie bardzo wiadomo początkowo, którzy za czym, ale w punkcie wyjścia się podchodzą do siebie zdecydowanie z pewnym takim dystansem. Jeśli państwo się kiedykolwiek zaręczali, to pamiętacie państwo, że jest to impreza generalnie trudna, zwłaszcza dla młodych. Jeśli państwo byliście w sytuacji teściów, to nie wiem, jak to wygląda jeszcze, ale myślę, że ten polski podział na to nałożony daje szereg zaskakujących, jak myślę, efektów.
Trudno nam to oczywiście opowiadać o tym, jak sztuka się skończy, ale czy może przynajmniej możemy zdradzić, czy do jakiejś formy pojednania dochodzi?
Jak wspomniałem, jest to komedia. Zasadą komedii jest to, że nie straszy się na koniec wizją pokotu skrwawionych ciał na scenie. To nie jest jak w Hamlecie, że wszyscy się pozabijają i ktoś obcy przyjdzie zrobić porządek. Nie, nie. Jest. Zaręczyny są komedią optymistyczną. Trudno dzisiaj o tym mówić, akurat dzisiaj, ale są sztuką optymistyczną. Mówią, że więcej nas łączy niż dzieli.
No właśnie, trudno akurat dzisiaj może mówić i trudno w ogóle dziś mówić o komedii, ale akurat tak się ułożyło przy okazji tego smutnego wydarzenia, którego świadkami byliśmy w Gdańsku. Już rozpoczęła się dyskusja, już zostało to jakoś wplątane w politykę, już pojawiły się zarzuty, mimo tego, że jak na razie policja twierdzi, że ten człowiek, który dokonał tego strasznego czynu, to nie był bezpośrednio motywowany politycznie, tylko raczej jakimiś osobistymi zupełnie sprawami, ale to już widać, że w polityka w to wydarzenie również wplątana będzie. Czy to jest tak, że to pojednanie, o którym pan chciał opowiedzieć językiem komediowym, czy ono jest możliwe?
Oczywiście, że jest możliwe. To gdybym nie wierzył w to, że jesteśmy narodem, który jest w stanie się dogadać w sprawie oczywiście fundamentalnym, spraw fundamentalnych, bo nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem na każdy temat. Natomiast ten język zatrącający o język eksterminacji w polskiej debacie jest zbędny i jest tam wpuszczony celowo. I to nie jest to w naszym interesie, w naszym jako zbiorowości, jako wspólnoty, żeby ten język był kontynuowany. Dlatego ja go nie używam i nie zadaję się z ludźmi, którzy go używają.
A jakiego języka używa dzisiaj polski teatr? Czy polski teatr to jest teatr polskiego narodu? Co to w ogóle jest?
Szczerze mówiąc, to najbardziej odpowiada mi... Jako odpowiedź użyłbym tego, co pan... końcówki pana pytania. Co to w ogóle jest? No tak, teatr polski, no co już powiedzieć? Ja się nie bardzo orientuję, bo nie mam... rzadko miewam dobrowolny kontakt z tą instytucją, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że jest w Teatrze Polskim bardzo wiele dobrego. Ponieważ my cały czas myśląc teatr polski, to mamy ten obraz tej tych okrzyczanych twórców, którzy robią te swoje kolaże postdramatyczne, którzy zajmują się właśnie polityką, właśnie jątrzeniem, właśnie jakimiś niedoważonymi. No jednym słowem uprawiają chucpiarską amatorkę. Tymczasem w teatrze jest bardzo wiele, w polskim teatrze jest bardzo wiele zawodowości, zwykłego, normalnego teatru, do którego bez ryzyka można pójść. Słyszałem, że istnieją fora, na których można się dowiedzieć, na co można chodzić do teatru. I że no jest taka forma samoobrony społecznej przed tym, co można dostać za własne pieniądze. Ja kiedyś byłem w najzacniejszej teoretycznie polskiej, na najzacniejszym teoretycznie polskim teatrze na przedstawieniu bardzo dobrej sztuki. To była sztuka Marat Sad Petra Weissa. I to, co tam otrzymałem, to nie miało nic wspólnego ani ze sztuką, ani z Teatrem Narodowym, z niczym. To było straszne. Więc i to jeszcze musiałem za to zapłacić. To jest... ja nie chcę, żeby mnie takie rzeczy spotykały. W związku z tym jestem bardzo ostrożny w wyborze teatru. Wielu jest wspaniałych twórców. No oni są wypychani z tego głównego nurtu. Dla nich nie ma miejsca na głównych scenach w Polsce. No jest ta osławiona gildia reżyserów, która terroryzuje środowisko. Nie sądzę, żeby to było jakoś do naprawienia w ciągu kilku najbliższych lat. No to jest po prostu sprawa, jest dla mnie dosyć oczywista. Gospodarzami większości teatrów są władze miast i dopóki one nie zdadzą sobie sprawy z tego, że teatr jest własnością społeczności lokalnej i że teatr jest dla widzów, a nie dla jakichś urojonych ambicji politycznych, niedoważonych jakichś agitatorów, dopóki oni sobie z tego nie zdadzą sprawy, no to będzie tak to wyglądało, jak wygląda.
No właśnie, pan reżyser Warlikowski, który wygłasza przemówienie, że w Polsce są właściwie sami analfabeci, pan reżyser Klata, który jak robi jakieś przedstawienie z Sienkiewiczem w tle, to on musi być koniecznie w domu wariatów. Skąd ci wszyscy ludzie się wzięli?
Nie wiem, proszę mnie nie pytać. To jest sprawa edukacji teatralnej. To są decyzje i ja rozumiem, że władze szkół teatralnych są wybierane w demokratycznych wyborach i że ktoś tego chce. Ktoś chce być uczony, ktoś chce być indoktrynowany, ktoś chce uczestniczyć w tym chocholim tańcu.
Skoro mowa o chocholim tańcu, to będziemy mieć jutro 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, twórcy, który w czasach, kiedy Polski nie było, starał się językiem teatru o Polsce opowiedzieć. To pytanie do pana jako do dramaturga, scenarzysty. Jakim językiem dzisiaj opowiadać o Polsce, tak żeby to do Polaków przemówiło?
Gdybym znał te tajemnice, to czasem się, jak mi się wydaje, czasem się o to ocieram, sądząc z reakcji na moje sztuki, nie wiem, na Norymbergę, na Zaręczyny, czy nawet na niewystawione do tej pory Bezkrólewie. To sądząc z tych reakcji, czasem się o to ocieram. Wyspiański miał ten dar i że gole strzelał. To znaczy on, no bo ze mną to jest tak jak z Milikiem, że w kadrze gorzej, w lidze lepiej, ale czasem coś padnie, a Wyspiańskiemu wpadało na ogół zawsze. No, pomijam oczywisty sukces, gigantyczny sukces Wesela, który jest ciągle sztuką graną. Nie wiem, czy tak naprawdę żywą, ale ostatnio się nad tym zastanawiałem, czy Wesele naprawdę coś jeszcze dzisiaj znaczy, bo pisałem tekst do teologii politycznej, który wkrótce się tam ukaże, jak mniemam. I myślę, że Wyspiański miał niewątpliwy dar czucia i kształtowania uczuć publiczności, wyczuwania nastrojów.
Wspomniał pan o swojej sztuce Bezkrólewie, która nie była jeszcze obecna na deskach teatru. Przypomnijmy, o czym jest ta sztuka, bo to jest taki bardzo sztuka o bardzo ważnym momencie w naszych dziejach.
No tak, to jest sztuka napisana po katastrofie smoleńskiej, ale opisująca w gruncie rzeczy to, co się w Polsce wyprawia już od kilkuset lat, to znaczy te właśnie ruchy. Ja nie chciałbym o tym, nie chciałbym tego zdradzać, ani tym bardziej ideologizować tutaj. Poczekajmy, aż sztuka zostanie zrealizowana, może wtedy jakiś mój późny wnuk o niej coś w radiu wnet pańskim dzieciom opowie.
No dobrze, ale jeszcze póki tu jesteśmy, a rozmawialiśmy o tym, że premiera tej sztuki, która dzisiaj będzie, przypomnijmy, Zaręczyny Wojciecha Tomczyka w Teatrze Telewizji, będą właśnie dzisiaj, że premiera odbyła się w takim momencie, kiedy Polska szła ku zmianom. Dzisiaj już po tych 3 latach, prawie 4, co możemy powiedzieć o takim zjawisku, które brzydko się nazywa językiem PRL-owskim polityka kulturalna, ale które no jednak istnieje, jakoś musimy je określić. Co by pan powiedział o działaniach w sferze kultury rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Nic bym nie powiedział, bo co, ja nie zajmuję się komentowaniem ani polityki, ani tym bardziej polityki kulturalnej, ponieważ gdybym zaczął komentować, od tego jest tylko krok do komentowania Polskiej Ligi Piłkarskiej. To jest naprawdę proszę wybaczyć, ja myślę, że mam już z racji wieku i także pewnego dorobku prawo do niekomentowania bieżących działań jakiejkolwiek administracji, ponieważ ja staram się w miarę swoich możliwości patrzeć z jakiejś takiej, no jestem dość wysoki, więc z jakiejś takiej wyższej perspektywy.
Każdy widz i każdy gość ma prawo odmówić odpowiedzi na pytanie, to też jest jakaś forma odpowiedzi. I jeszcze raz przypominam, zapraszamy dzisiaj, mimo że dzień nie jest wesoły, ale może czasem można właśnie językiem komedii też o takich dniach opowiadać, Zaręczyny Wojciecha Tomczyka. Dzisiaj w Teatrze Telewizji Polskiej, to jest program Pierwszej Telewizji, godzina 21:00, reżyseria Wojciech Nowak, obsada też jest interesująca, między innymi Danuta Stenka, Jan Frycz, Zbigniew Zamachowski, Sonia Bohosiewicz. Zapraszamy.
Zapraszam.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Wojciech Tomczyk, pisarz, dramaturg, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Trzecia godzina Poranka Wnet, godzina 9:08, Antoni Opaliński, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a nam na tej rozmowie o teatrze, ale też o Polsce chyba właśnie 9:00 przeszła, mamy w tej chwili 9:08 i przechodzimy znów do spraw międzynarodowych, łączymy się z Izraelem, tam jest pan Aleksander Rosenfeld. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co w tej chwili słychać w izraelskiej polityce, co by mogło zainteresować naszych słuchaczy tutaj w Warszawie?
No więc ja przyleciałem wczoraj wieczorem i jeszcze nie otrzymałem pracy, ale zdążyłem się rozpytać, więc poza wczorajszymi nocnymi nalotami na irańskie cele w Syrii, to jeżeli chodzi o politykę, mówi się oczywiście o nadchodzących wyborach. No i tutaj sytuacja jest cały czas nie do końca jasna. Wszyscy wiedzą, że zwycięży Bibi, natomiast pytanie jest w jaki sposób. No bo jeżeli otrzyma no mniejszą ilość głosów, to będzie mu dużo trudniej założyć koalicję. To już większość partii potwierdziła, że nie będą chcieli siedzieć w tej koalicji, być w tej koalicji. Natomiast no, spekulacje cały czas trwają. Ja bardzo przepraszam Państwa za te odgłosy, ale jestem na stacji benzynowej niedaleko kibucu, w którym się zatrzymałem i też chciałem parę słów o nim Państwu powiedzieć, bo jest to jeden z najstarszych kibuców w Izraelu, utworzony w 1929 roku przez Polaków. Do dnia dzisiejszego jest to kibuc, który jest czynny i działa na zasadach jak kiedyś, to znaczy, że mieszkańcy pracują w tym kibucu, żyją w komunie, wytwarzają mleko. Dzisiaj rano piłem kawę z tym mlekiem, świetne mleko, polecam. Kibuc Gwat to jest 1,5 godziny od Tel Awiwu na północ, 0,5 godziny od Hajfy i jakieś 10 minut od miejsca moich narodzin, czyli Nazaretu. Więc można powiedzieć, że wróciłem na stare śmiecie. Natomiast jeżeli będziemy mogli się łączyć jeszcze w najbliższych dniach, to obiecuję przygotować taki przegląd pracy na poważnie i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami i z tym, co się obecnie dzieje w Izraelu. Po prostu nie miałem jeszcze na to tutaj czasu. Natomiast pada deszcz, ale jest ciepło, 11 stopni, więc mam nadzieję, że chociaż trochę przez słuchanie radia wnet będziecie mogli Państwo to odczuć.
Tak, już nam się zrobiło bardziej gorąco. Powiedział Pan, że tutaj jest Pan w miejscu, które było zbudowane przez przybyszów z Polski. Jak tak się w Polsce odbiera różne sygnały medialne z Izraelu, to tak z Izraela, to tak wygląda na to, że raczej nie jest to kraj, gdzie bylibyśmy specjalnie lubiani. A jak to jest w rozmowie ze zwykłymi ludźmi? Na przykład w takich historycznych miejscach.
Wie pan co, panie redaktorze, muszę się stanowczo nie zgodzić. To znaczy absolutnie o Izraelu mówi się, że jest to taka mała Ameryka, to znaczy jest stworzony przez przybyszów z różnych zakątków świata, pochodzenia żydowskiego i każdy właśnie, czy to byli Żydzi pochodzący z Polski, to byli ludzie, którzy się po prostu utożsamiali zawsze i byli zasymilowani, czy też z Niemiec, czy z Hiszpanii. Oni wnosili i wnoszą tutaj te swoje takie cegiełki z tych różnych zakątków świata, z których przybyli, i o Polakach jest tutaj bardzo dobre zdanie. Nie mówimy o politycznych jakichś dzisiejszych zawirowaniach, natomiast no jeżeli przychodzi do orzęku, no to matka mówi: słuchaj, weź sobie Polkę, no bo to będzie najlepsza żona dla ciebie, bo ci ugotuje, posprząta, no a dzieci będą mądre i ładne i silne, jak się urodzą. Podobnie jest o mężczyznach zdanie z Polski, że są to dżentelmeni i panowie z klasą, tacy, którzy wiedzą, jak zarabiać pieniądze i jak stworzyć dom. Więc my tutaj nie musimy się martwić, myślę, o zdania na nasz temat. Natomiast jeżeli chodzi o tą polityczną sprawę z zeszłego roku, z lutego, tą ustawę, to co już się tutaj powoli wyciszyło. Faktem jest, że ludzie, którzy zabierali głos w tej sprawie, gdzie było głośno w mediach o tym, to były takie partie, które no były mniejszością i faktycznie robiły dużo hałasu w mediach, natomiast to trwało kilka tygodni i się uspokoiło, a na ulicach rozmawiając z ludźmi, bo byłem tutaj w lutym zeszłego roku w trakcie, jak to się działo, no to faktycznie nie było zbyt dużego negatywnego odzewu. Jeżeli chodzi o biznes turystyczny, to małe firmy to odczuły, bo zamiast przyjechać 70 osób, przyjechało 35 osób, no ale to już minęło, to już z tego wstajemy i myślę, że sprawa dialogu jakby jest teraz najważniejsza. To znaczy należy usiąść do wspólnego stołu i powrócić do rozmów. Wydaje mi się, że powinniśmy, bardzo bym chciał, żebyśmy dopatrywali się w Izraelu i w Izraelczykach naszych partnerów i ludzi, którzy podobnie jak my Polacy rozumieją, tak jak reszta świata może nie rozumieć, to rozumieją naprawdę wiele rzeczy, tak jak poprzez chociażby dzielenie wspólnej bolesnej historii, ale też i jeżeli chodzi o tą nowożytną historię i takiego otwarcia ekonomicznego i takiego technologicznego boom, które my też teraz przeżywamy. Myślę, że możemy się nawzajem od siebie wiele uczyć. Nie muszę przypomnieć, że w czerwcu zeszłego roku został otwarty oddział PAECH, biura takiego rządowego, które ma polskim firmom ułatwić wejście na izraelski rynek i pomaga też kontaktować się, znaczy pomaga w kontaktach Izraela z polskimi firmami, takie porozumienie gospodarcze. No dużo rzeczy się dzieje, o których może media albo gdzieś tam tylko wspomniały, albo nie mówi się zbyt głośno o tym, a one się dzieją i są jak najbardziej. I to jest tak naprawdę wyznacznikiem takim, myślę, faktycznego stanu. Znaczy to by się nie działo, gdyby w jakikolwiek sposób Izraelczycy byli na nas obrażeni albo na odwrót, gdybyśmy my nie chcieli rozmawiać z Izraelczykami. Kontakt jest silny, mocny, budujemy mocne partnerstwo i się wspieramy i tutaj w tym kierunku należy, wydaje mi się, dążyć cały czas nieustannie.
Skoro pan tak mówi, to może i tak jest. Będziemy rozmawiać jeszcze pewnie. Bardzo serdecznie dziękuję i czekamy na ten przegląd prasy, jak już do jakichś gazet tam się uda w tym kibucu dotrzeć. Aleksander Rosenfeld, prosto dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak się nazywa ta miejscowość, w której pan jest?
To jest kibuc Gwat. Pisze się Gewat przez V. I to jest część geograficzna, się nazywa Zespoło Nazaretu, to się nazywa Gwat Aemek. To jest taki geograficzny punkt, to można znaleźć Gwat Aemek i tam jest kibuc Gwat.
To już teraz wiemy. Bardzo serdecznie dziękuję, Aleksander Rosenfeld, dla Poranka Wnet. Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia.
Zakładać, czy nie?
Godzina 9:17, a w naszym studiu jest kolejny gość, pan Paweł Toboła-Pertkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu, kłaniam się panu.
Wydawca i przedsiębiorca młodego pokolenia. Jest takie wydawnictwo, nazywa się Prohibita. Wszyscy ludzie, zwłaszcza o poglądach prawicowych, konserwatywnych, to wydawnictwo powinni znać, bo ono wydaje bardzo wiele różnych książek również niepoprawnych politycznie. Jutro będzie naszym gościem pan Grzegorz Braun, człowiek, który nie boi się głosić swoich różnych poglądów, bez względu na to, czy one się różnym osobom podobają, czy się nie podobają. I to jest też jeden z autorów właśnie, którego wydaje to wydawnictwo, którego pan jest szefem. I to już 10 lat ponad tej działalności, tak?
11 rok zaczął się w styczniu.
A co panem powodowało, jak pan zaczął wydawać książki? Miłość do książek, czy postanowił pan zrobić biznes i taką sobie pan akurat działkę wymyślił?
Jak to zwykle w życiu przypadek. Była konieczność wydania książki, nie miał kto wydać i tak w 2004 roku, to był taki epizod Moja wizja Ameryki wspólnie z profesorem Chodakiewiczem po śmierci prezydenta Reagana, taki zbiór jego przemówień wydaliśmy, a potem zaraz po studiach założyłem własną oficynę i no i tak to się potoczyło, najpierw od jednej kilku książek, a teraz kilkanaście książek rocznie.
I to są książki o pewnym określonym profilu. To nie jest tak, że pan wydaje wszystko od sasa do lasa, tylko tego, no, one są określone, bardzo,
tak,
jest, wybór
bardzo
jest określony.
Tak, to są książki zgodnie z mottem naszego wydawnictwa, czyli słowami Józefa Mackiewicza, że jedynie prawda jest ciekawa. Wydajemy książki z zakresu historii, polityki, ekonomii, religii rzymskokatolickiej.
No i nie trzeba ukrywać, że to jest też pewien wybór poglądów.
No zdecydowanie, no my też mamy, prowadzimy księgarnię, najpierw internetową, od kilku lat już też stacjonarną i wystarczy popatrzeć na listę naszych bestsellerów, które co miesiąc publikujemy, a na przykład bestsellerów Empiku, no u nas bestsellerem od 3 miesięcy jest Marksizm kulturowy Dariusza Rozwadowskiego, tymczasem na listach bestsellerów Empika jest jakieś tam modelki, zapomniałem nazwiska, jakaś taka o seks edukacji dzieci. No więc widzimy diametralną różnicę, chociażby na tym przykładzie, czym się różni nasze wydawnictwo, nasza księgarnia od tego mainstreamu.
To istotnie jest taki dość czytelny przykład różnicy. Jakie były książki, z których wydanie było dla pana taką największą przygodą wydawniczą, największym wydarzeniem? Co pan najbardziej pamięta z tych 10 lat?
No, tych przygód to było bardzo dużo. Myślę, że taka najważniejsza to jeszcze jest przede mną, tak? Bo jeszcze nie zamierzam kończyć działalności. Były i bardzo humorystyczne akcenty, były i też przykre, tak? Jeden z naszych autorów świętej pamięci, Grzegorz Eberhard, zmarł, tak? Zaraz po ukazaniu się książki jego, więc były też przykre akcenty, natomiast no, z całą pewnością przygodą była praca nad książką Tomasza Strzyżewskiego o cenzurze w PRL-u, którą wywiózł, chciał opublikować, podpisał umowę z Narodowym Centrum Kultury, które mu ocenzurowało wstęp i odmówiło wydania tej książki, więc to była na pewno ciekawa przygoda. No zresztą pan Tomasz Strzyżewski jest bardzo ciekawą postacią, więc to również. I wiele, wiele innych książek, które wydawało się i które cały czas są w obiegu, bo to też warto powiedzieć, że dzisiaj książka żyje 3-4 miesiące, po czym jest już takim, powiedzmy, produktem nieco zużytym, natomiast nasze książki, czy wydane 5 lat temu, czy 7 lat temu, czy 8 lat temu, cały czas mają wzięcie i cieszą się niesłabnącą popularnością. Staramy się takie książki wydawać, które nie są jakimś tylko związane z wydarzeniem czy tematem, ale że są ponadczasowe.
Rozumiem, że skoro wydaje pan książki z historii, z politologii, z dziejów idei, no to pan mocno korzysta ze wsparcia różnych instytucji państwowych, grant za grantem, dopłata do dopłaty, jak się panu żyje?
To mogę z całą odpowiedzialnością podkreślić, że od 11 lat właśnie nie bierzemy żadnych grantów państwowych, nie uczestniczymy w tym procederze. Co więcej, mogę taką powiedzieć historię z ostatnich targów książki historycznej, gdzie z jednym też z prawicowych, konserwatywnych bardzo wydawców rozmawiałem i on właśnie mówi, że nie rozumie, dlaczego my jako wydawnictwo Prohibita nie bierzemy tych dotacji, bo on bierze i zarówno czy jest przy władzy Platforma, czy PiS, to oni zawsze i tak jemu dają, jest dobrze. Ja mówię właśnie, że dla mnie niezależnie, czy rządzi PiS, czy Platforma, ja nigdy nie biorę i dzięki temu jestem całkowicie niezależny wydawcą.
No tak, ale czy jeżeli wydaje się książki, nazwijmy to ambitne książki, takie, które nie będą się tak sprzedawać w koszyku w supermarkecie, to da się z tego przeżyć? To jest również biznes?
No jak pan widzi, jestem całkiem przyzwoicie wyglądam, tak? Mam trójkę dzieci, które chodzą do prywatnej szkoły, które mają jakieś swoje pasje, które zawożę na zajęcia, które też płacę, więc myślę, że jak to się mówi, kitu z okien nie wyjadamy, tak? Więc da się z tego żyć, jak się traktuje poważnie biznes, jak się traktuje poważnie klientów swoich autorów. I myślę, że jest to dobry biznes, mimo że oczywiście trzeba przyznać, że czasy dla książki nie są w dzisiejszym świecie czymś takim łatwym, prostym i przyjemnym. No wystarczy, teraz jechałem do pana do studia Radia Wnet metrem i miałem okazję kilka stacji zobaczyć, co robią ludzie w meczu i głównie czy mają smartfon w ręku i czytają jakieś, czy z kim jakieś tam gry, czy coś. Natomiast nie widziałem nikogo, kto trzymałby książkę w ręku, więc to jest taki znak czasu pokazujący, jak zmieniają się przyzwyczajenia, kultura i chęć spędzania czasu, bo jeżeli traktujemy książkę jako formę spędzania wolnego czasu, no to nie da się ukryć, że książka przegrywa na tym polu, szczególnie w młodym pokoleniu, z różnymi elektronicznymi gadżetami. Natomiast jako książka takie dobro wyższego rzędu, myślę, że książka przetrwa i taka ambitna literatura, ambitne książki, które wydajemy, mają szansę trafić do może nie milionowych odbiorców, natomiast do ludzi, którzy są zainteresowani rzeczywiście tematem, zainteresowani historią, zainteresowani polityką, ideami jakimiś konserwatywnymi. Myślę, że wciąż takie grono jest.
Prowadzenie wydawnictwa to jest również biznes, to jest przedsiębiorstwo. Były jakieś tutaj takie pomysły, żeby w jakiś sposób pewna ingerencja powstała w rynek książki ze strony rządu? Jakie pan ma do nich podejście?
Co sezon się pojawiają jakieś pomysły, żeby jakoś ten rynek książki niedoskonały oczywiście, ale udoskonalić czy polepszyć. I no ja jestem zwolennikiem tego, żeby ingerencji państwa, czy to w rynek wydawniczy, czy w ogóle w życie gospodarcze społeczeństwa, było jak najmniejsze. No były niedawno pomysły, żeby tą jednolitą cenę książki wprowadzić. Teraz są z kolei zakusy, żeby wprowadzić jakąś tam listę wydawnictw, które są, powiedzmy, dopuszczone do tego, żeby wydawać te ambitniejsze książki naukowe. I ma być jakaś lista 200 wydawnictw, nie wiadomo pod jakim kątem patrzone. No z pewnością wielu autorów, którzy są od wieków czytani na tej liście, nie znaleźliby się z tym dorobkiem, którzy mieli, więc ja jestem przeciwnikiem ustalania cen państwowych, jestem przeciwnikiem ustalania jakichś list wydawnictw, które mogą wydawać naukowców, które nie mogą wydawać naukowców. Niech to rynek weryfikuje.
A tak patrząc szerzej, już odchodząc od samego rynku książki, ale jak pan ocenia obecnie możliwości pracy w Polsce jako przedsiębiorca? Teraz po 3 latach dobrej zmiany.
Tak samo źle jak zawsze.
To znaczy, nie było tutaj ułatwień dla tego polskiego biznesu?
Proszę pana, no słyszymy o tym, że pani minister Emilewicz, że teraz właściwie założenie firmy będzie trwało tam pół godziny czy godzinę, tak, a kiedyś to trwało dłużej i tak dalej. Ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby zakładanie w Polsce firm trwało jak najdłużej, a jak ktoś już przebrnie ten proces zakładania firmy, to potem, żeby miał już łatwiej, bo to jest taki dobry papierek lakmusowy, czy ten człowiek się nadaje na przedsiębiorcę, czy nie, bo zważmy na to, że założenie firmy, czy łatwe, czy trudne, jest zdarzeniem incydentalnym. Ile człowiek firmy zakłada w życiu? No ja założyłem jedną i mam ją już 11 rok. No być może ktoś zakłada 5 firm, tak? No ale nawet jeżeli zakłada 3 czy 5 firm, to ułatwienie jest jakimś tam tylko niewielkim początkiem w jego dalszej działalności. Natomiast już o tym, jak wejdzie do tej paszczy lwa, czyli do życia przedsiębiorczego, wcale nie jest łatwo. No i od 1 stycznia mamy kolejną podwyżkę ZUS-u. Teraz niedawno mi księgowy przysłał, bo jako, że sprzedajemy książki, musimy mieć remanent, że powinniśmy powołać jakąś komisję remanentową. No wie pan, to są takie rzeczy, które... No ktoś, kto nie prowadził firmy nigdy, takiej, która nie bazuje na grantach jakichś i tak dalej.
Co to będzie komisja remanentowa?
No ja nawet nie wiem, wie pan, to tak popatrzyłem na to, że no musi być komisarz, musi być ktoś, kto to liczy, a potem musi być ktoś, kto weryfikator, który to będzie sprawdzał.
A to będzie można przyjść, trochę książek poczytać i pan zapłaci?
No, być może tak będzie. Muszę spośród pracowników w pierwszej kolejności to zrobić, ale no to widzi pan, to pokazuje, że to jest oderwane od rzeczywistości, od prawdziwych problemów polskich przedsiębiorców. Ja swego czasu walczyłem kilkukrotnie z jedną z sieci księgarskich, które mi nie uregulowały należności i ja wtedy byłem jeszcze członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców tych misi Cezarego Kaźmierczaka i tam jako członek poprosiłem o pomoc prawną, żeby mi pomogli. No i tam odesłano mnie do jakiejś tam kancelarii, do tej kancelarii zgłosiłem problem. W tej kancelarii, żebym zapłacił im jakąś tam sumę za to, że oni mi pomogą odzyskać. Więc ja mówię, ale rozumiem, że to będzie zapłatne, jak już odzyskają te kwoty. Oczywiście było powiedziane, że płatność ma być dokonana z góry, zanim oni cokolwiek zrobią. Więc ja sobie sam zacząłem czytać, jak się te wnioski do sądu i tak dalej się robi. Sprawę wygrałem oczywiście. Tam bodajże po półtora roku przyszedł pismo z sądu, że wygrałem i że mogę sobie się ubiegać, tylko że już co z tego, że skoro firmy już ślad po niej zaginął i nie było, mimo że to było kilkanaście tysięcy złotych i nigdy ich tych pieniędzy nie odzyskałem, ale gdyby na przykład sądy działały takie gospodarcze szybciej, gdyby prawnicy nie brali pieniędzy z góry, tylko brali na przykład procent od wygranej sprawy, no to myślę, że dużo przedsiębiorcom niewielkim byłoby dużo prościej, no ale o tym raczej nikt nie mówi. No.
Powiedział pan, że pan był członkiem tego Związku Pracodawców, to już pan nie jest?
Nie, bo to już nie jestem. Wystarczy, byłem chyba z 5 lat i płaciłem składki i nie było korzyści jakichś specjalnych.
W takim razie na zakończenie możemy zaprosić słuchaczy do jakichś książek, co pan ma teraz jako wydawca do zaproponowania, jakie są najnowsze hity książki konserwatywnej, żeby od razu nasi słuchacze poszli do księgarniku.
No hitów jest dużo. Mogę zaprosić, w najbliższą sobotę będzie Witold Gadowski w naszej księgarni na Dymińskiej od 12 do 13.30 będzie podpisywał książkę Szlak trafił. Z kolei wspomniany tutaj, zapowiedziany jutro Grzegorz Braun będzie premiera jego najnowszej książki Remanenty historyczne w centrum na Foksal w czwartek, 24 stycznia o godzinie 19. Również zapraszam. Jeśli z nowości, to mogę polecić właśnie tenże wspomniany Marksizm kulturowy Dariusza Rozwadowskiego. Bardzo ciekawa, przystępnie napisana książka, która mimo, że autor nie był dosyć znany, była to premierowa jego książka, w ciągu 2 miesięcy rozeszła się w pierwszym nakładzie. Jest już teraz dodruk. Bardzo dobrze się sprzedaje książka. No temat też jest, trafia pod strzechy, więc myślę, że warto się z nim zapoznać, tym bardziej, że sytuacja pokazuje, że te problemy z tym marksizmem kulturowym, seksedukacją i tak dalej będzie niestety coraz bardziej na czasie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Toboła, Pertkiewicz, wydawca, był gościem Poranka.
Dziękuję panu za zaproszenie, dziękuję państwu za wysłuchanie.
Jest godzina 9.30, tutaj już czekamy na następną rozmowę, na kontakt w sprawach międzynarodowych, ale zanim to może przez chwilę, chociaż Brexit przed nami, nie wiemy jaki Brexit, ale wiemy, że brytyjskiego rocka zawsze możemy posłuchać, Joy Division i atmosfera lat 80.